Rozmowa bardzo polityczna. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu wielkopolscy politycy Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja.
Dobry wieczór.
I Bartłomiej Ignaszewski, Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła dzisiaj sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości za 2023 rok. Porozmawiamy o tym, jak to wpłynie na kampanię prezydencką. Wreszcie o tym, kto będzie walczył o najważniejszy urząd w Polsce. Wydłuża się ta lista kandydatów, którzy chcą w przyszłym roku walczyć o fotel prezydenta. Ponownego startu nie wyklucza też pochodzący z Poznania senator Waldemar Witkowski. Startować mają też marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji, Marek Jakubiak z Republikanów. Największe partie kandydatów jeszcze nie ogłosiły. W Koalicji Obywatelskiej trwają prawybory. Członkowie partii wybierają między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Pan, jako przedstawiciel Nowoczesnej, lider Wielkopolskiej Partii, na kogo stawia?
Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że mamy możliwość wyboru między dwojgiem wspaniałych kandydatów. I Radek Sikorski i Rafał Trzaskowski mają swoje mocne strony. Mi zdecydowanie bliżej do Rafała Trzaskowskiego. Zresztą ostatnie badania pokazują też zdecydowaną jego przewagę nad kontrkandydatem. Przekonamy się w najbliższej przyszłości, na kogo postawią nasi koledzy partyjni i koalicyjni.
Czyli pan zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, tak jak prezydent Jacek Jaśkowiak, jak lider Nowoczesnej Adam Szłapka, bo oni też tak dzisiaj ogłosili, że popierają Rafała Trzaskowskiego.
Ja również oddam głos na Rafała Trzaskowskiego.
Katarzyna Kretkowska nie będzie głosować, bo nie jest członkinią Koalicji Obywatelskiej, ale myśli pani, że ten Rafał Trzaskowski to już jest pewny kandydat Koalicji Obywatelskiej, bo na Radosława Sikorskiego, mam wrażenie, stawia zdecydowanie mniej. Wyniki tego sondażu dzisiejsze także za Rafałem Trzaskowskim.
No tak jak pan redaktor powiedział, nie jestem w Koalicji Obywatelskiej, więc nie znam nastrojów wewnątrzpartyjnych. Na pewno Rafał Trzaskowski dłużej jest proponowany jako kandydat, kandydował w poprzedniej kampanii prezydenckiej, jest bardziej znany, to jeśli chodzi o ogół Polaków. Natomiast w polityce nigdy nie można powiedzieć nigdy, bo decyzje polityczne zależą od emocji w największym stopniu. Te emocje coś buduje. Ten wewnątrzpartyjny sondaż czy głosowanie już się niebawem odbędzie, więc zakładam, że zapewne będzie wynik podobny jak ten w sondażu, ale nigdy nie wiadomo, czy coś się nie zmieni, czy ktoś czegoś nie powie, albo coś się nie wydarzy. Inny jest czas dzisiaj, inny był 4 lata temu, czy 5 lat temu.
Trochę pani mówi jak Radosław Sikorski, że czasy się zmieniły.
No bo jest to fakt obiektywny, a nie...
Czyli pani tak bliżej Radosława... do Radosława Sikorskiego?
Nie, ja tylko mówię, że się zmienił czas, tak? Więc też Radosław Sikorski się pojawił jako kandydatora, jak rozumiem, na chwilę obecną, kiedy sytuacja geopolityczna uległa radykalnej zmianie w stosunku do tej, z którą mieliśmy do czynienia i którą zakładaliśmy 5 lat temu, my jako ogół społeczeństwa polskiego i europejskiego. Na pewno Radosław Sikorski jest właściwą osobą na fotelu ministra spraw zagranicznych. Być może nawet to spowoduje, że część osób pomyśli lepiej, żeby był tym ministrem spraw zagranicznych, bo się do tego nadaje, tak?
Z dzisiejszego sondażu przeprowadzonego przez samą Koalicję Obywatelską dowiedzieliśmy się, że Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze wyborów 40-28%, w drugiej turze 57-43%, a Radosław Sikorski z kolei przegrywa w pierwszej turze z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, nie podano tutaj nazwiska, 28-30%. Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości, gdyby miał wybierać, Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski?
Nie, to jest poza moim obszarem.
Chociaż Radosław Sikorski kiedyś był w Prawie i Sprawiedliwości.
No, tak, ale jakby Rafał Trzaskowski akurat nie był w Prawie i Sprawiedliwości, w związku z tym to jakby żaden z tych kandydatów mi nie odpowiada. Natomiast co do sondaży, no to sondaże, ostatecznym sondażem zawsze są wybory, a poza tym, no, żeby móc porównywać popularność jakiegoś kandydata, no to Prawo i Sprawiedliwość najpierw musi go wystawić.
Za chwilę porozmawiamy o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw skupmy się na kandydatach Koalicji Obywatelskiej. Dla pana rozumiem wszystko jedno, kto to będzie. Pan i tak na niego nie zagłosuje.
Tak, oczywiście, że nie.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja, Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski. Jak pan ocenia szansę z punktu widzenia też kandydata Konfederacji, który byłby kandydat lepszy?
To znaczy, jeśli patrzysz tak ogólnie, to tak źle, a tak niedobrze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pod kątem kandydata Konfederacji, to zdecydowanie lepiej by było dla nas, gdyby kandydatem był pan Sikorski, z tego względu, że po prostu jest dużo słabszym kandydatem. Tak? Słabiej wypada w mediach, jest mniej medialny, także w tym zakresie wydaje mi się, że czy to kandydat Konfederacji, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości miałby większe szanse na zwycięstwo. Co do Radosława Sikorskiego, to jeszcze może bym się odniósł, że w naszej ocenie on jest fatalnym ministrem spraw zagranicznych. Ostatnie wydarzenia po wyborze Donalda Trumpa to pokazały, także jego wypowiedzi, wypowiedzi środowiska Platformy Obywatelskiej, wypowiedzi jego żony, no, skompromitowały Polskę w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i teraz każdy nabiera wody w usta, udaje, że czegoś nie powiedział, co powiedział. Także no w mojej ocenie Radosław Sikorski, ani nikt ze środowiska Platformy nie nadaje się do prowadzenia polityki zagranicznej.
Prawie i Sprawiedliwości prawyborów nie będzie. To kto pana zdaniem powinien być kandydatem? Zwracam się do Zbigniewa Czerwińskiego.
Także no, mamy dość szeroką stawkę, są prowadzone sondaże i przymiarki. No, pewna forma aktywności tych ludzi, którzy przymierzają się do wystartowania.
Tobiasz Bochański, Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek.
Tak jest. No, chyba największą aktywność przejawia w tej chwili Przemysław Czarnek i Karol Nawrocki. Zresztą Karol Nawrocki.
Gdyby to pan, działacz Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, miał decydować, to pan by podpowiedział?
Znaczy, muszę powiedzieć, że jakby znam obydwu tych panów. Jakby każdy ma swój potencjał, także ja akurat nie obawiam się, żeby to był kandydat, z którym, dla którego, na rzecz którego byłoby mi trudno prowadzić kampanię wyborczą. I mogę powiedzieć tyle, że jeżeli taki kandydat będzie, to będziemy prowadzić bardzo aktywną kampanię, tak jak prowadziliśmy moją kampanię prezydencką.
Prawyborów nie będzie w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze chciałbym wrócić tylko do tego, co było tydzień temu na zjeździe okręgowym w Państwa Partii. Pan Szymona Szynkowskiego popierał, czy raczej nie popierał?
Tak,
pan?
Nie.
Pan głosował za, tak?
Popierałem Szymona Szynkowskiego, także uważam, że no, zobaczymy. Jakby decyzja nastąpi pewnie wkrótce, czy będzie kolejne wskazanie. U nas jest taka zasada, że prezes wskazuje kandydata, jakby natomiast zjazd regionalny go zatwierdza.
A jeśli chodzi o kampanię prezydencką, wszyscy działacze, bo to wskazuje, że jest podział u państwa w Poznaniu, w powiecie poznańskim, wszyscy
nie
będą...
Nie sądzę, żeby dotyczył... To jest naturalne, ja myślę, jak to zgodnie ze starą zasadą, nie? Że rywalizacja jest zawsze między posłami z tego samego okręgu w ramach ugrupowania, rzadko kiedy jest specjalna harmonia. Natomiast no, ja nie przywiązuję do tego tak istotnego znaczenia, jeżeli chodzi o kampanię prezydencką, bo raczej ani Bartek Wróblewski, ani Szymon nie będziemy kandydatami Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, bo nie aspirują do tej funkcji. Ale myślę, że wszyscy się zaangażujemy w kampanię naszego kandydata.
Dzisiaj Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości. Pana zdaniem PiS będzie miał...
Sankcja polityczna, nastąpi odwołanie do Sądu Najwyższego, także tak jak poprzedniej decyzji, ona jest pozbawiona podstaw prawnych. Jest to czysto klucz polityczny. No.
Chociaż jest też uchwała PKW, żeby nie uznawać wyroku Sądu Najwyższego, no tak, nie, jeśli tam, gdzie są neosędziowie.
To już jest sytuacja zupełnie aberracyjna, no bo najpierw jest tak, że Izba Nadzwyczajna, jak stwierdziła ważność wyborów z 15 października, to jest sądem, a jak czegoś, no po prostu sobie jaj nie można robić, no nie można sobie z ludzi jaj robić, szczególnie, że jak ja sobie pomyślę, że chodzą tacy, nawet Komisja Wenecka to zakwestionowała, że chodzą jakieś cwaniacy i mówią, że ten był neosędzią, no to jakbyśmy tam poszli tą drogą, to nie wiem, z 2 miliony, 3 miliony orzeczeń trzeba byłoby wyrzucić do pieca. Nagle, bo okazało się, że ktoś skazany za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem wychodzi z więzienia, bo ponoć go jakby osądził na sędzia. No po prostu trzeba się w łeb stuknąć.
Katarzyna Kretkowska, pytanie o dzisiejszą decyzję PKW i o to, jak to wpłynie też na przebieg kampanii prezydenckiej. To walka o miliony złotych.
Ja w przeciwieństwie do pana radnego Zbyszka Czerwińskiego zakładam, że skoro PKW odrzuciło to sprawozdanie, to były księgowo-finansowe powody ku temu, a nie był to jakiś spisek polityczny.
Choć decyzja PKW jednoznaczna nie była, było głosowanie.
No może, ale ja nie byłam na tym głosowaniu, jak żadne z nas tutaj siedzących nie było. Zakładam, że ta decyzja jest racjonalna, podyktowana takimi czy innymi nieprawidłowościami, które zostały wykryte. No pamiętamy w przeszłości różne ugrupowania i lewicowe, i centrowe, i prawicowe miały odrzucane w całości czy w części te sprawozdania i ponosiły tego konsekwencje. Także nie zakładam, żeby akurat w tym wypadku był to spisek.
Piotr Wawrzyniak, pytanie o dzisiejszą decyzję PKW?
Znaczy, mi jako adwokatowi tak nie wypada wypowiadać się na temat sprawy, do której nie znam akt, nie znam szczegółów. Natomiast pewne podejrzenia co do jakichś tam insynuacji politycznych w tej materii też mogę mieć. Natomiast mogę tak żartem pusery powiedzieć, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, no bo pragnę przypomnieć, że w 2020 roku PKW z rządu Prawa i Sprawiedliwości chciało odebrać Konfederacji ponad 20 milionów subwencji. No i miesiąc temu w październiku Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę i ta subwencja została nam przywrócona. Także no...
To kampania prezydencka będzie na
bogato. A Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej to była u państwa, czy która izba?
Powiem szczerze, że nawet nie powiem, która izba, natomiast no, wyrok zapadł, także zakładam, że nie będzie już tutaj jakichś dalszych problemów z jego realizacją. Nie słyszałem żadnych zapowiedzi, że PKW, że wyrok nie zostanie zrealizowany, także mam nadzieję, że sprawa zostanie już definitywnie
zakończona. Jak dzisiejsza...
Chyba, że zostanie podjęta uchwała.
Jak ta dzisiejsza... Panie przewodniczący, pytanie do pana z Konfederacji, pana Piotra Wawrzyniaka. Jak ta dzisiejsza decyzja PKW pana zdaniem wpłynie na przebieg kampanii wyborczej? Będzie widać, że PiS nie ma pieniędzy po prostu na akcje promocyjne, kampanie?
Mi się wydaje, że nie, z tego względu, że PiS potrafi mobilizować swój elektorat.
Jasne.
W szczególności przy tak ważnym wydarzeniu, jakim będą wybory prezydenckie. Także w mojej ocenie w jakoś szczególny sposób to na przebieg kampanii w mojej prywatnej ocenie nie wpłynie.
I Bartłomiej Ignaszewski o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. Kogo by pan wybrał z tych kandydatów?
Ja bym akurat nie wybrał żadnego z tych kandydatów, a kogo wybierze Prawo i Sprawiedliwość, to już ich wewnętrzna sprawa. Tak jak pan Czerwiński wspominał, faktycznie gdzieś tam wzmożoną aktywność widać u pana Czarnka. Jeżeli by postawili na tego kandydata, to myślę tylko, że Rafałowi Trzaskowskiemu, jeżeli wygra prawybory, będzie tylko łatwiej wygrać te główne wybory.
Czyli z Karolem Nawrockim albo Tobiaszem Bocheńskim byłoby trudniej?
Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że te postaci są na tyle nierozpoznawalne jeszcze, że dla zwykłego Kowalskiego one są po prostu nieznane, ale jak już historia pokazywała, wszystko może się w polityce zdarzyć. Bronisław Komorowski, jak startował w wyborach z prezydentem Dudą, tą rozpoznawalność miał również zdecydowanie większą, a przegrał. Także po prostu trzeba wykonać pracę w kampanii wyborczej i przekonać do siebie Polaków.
Pytanie teraz o kandydata, kandydatkę Lewicy. Dzisiaj Krzysztof Gawkowski w Pyzdrach mówił, że ten kandydat, kandydatka zostanie przedstawiony na przełomie roku. Na co państwo czekacie jeszcze?
No, czekamy na to, aż przyjdzie czas, żeby przedstawić kandydata.
Nie tylko możemy, wszyscy już jeżdżą, zachęcają, no ale Lewicy nie ma.
Jeszcze żadne ugrupowanie chyba poza Konfederacją nie wskazało swojego kandydata.
Szymon Hołownia sam siebie wskazał.
No, Szymon Hołownia sam siebie wskazał. Nie wiem, czy to już jest poparte decyzją jego ugrupowania.
To jest niezależne. Nie ma być kandydatem
teraz
niezależnym.
Jest niezależny już Szymon Hołownia. Już nie jest trzeci.
Ma być kandydatem tak. Niezależnym, aha, który jest liderem Polski 2050.
Okej. Okay. Nie może być tak, że w Polsce mamy nieustającą kampanię wyborczą. Trzeba trochę mieć czasu na normalną pracę u podstaw i nad budżetami. Teraz i samorządy, i posłowie, posłanki zajęci są budżetem państwa, budżetami samorządowymi. Mamy przed sobą sesje budżetowe. Jest to bardzo intensywny czas i nie jest to i czas na kampanię przyjdzie i na przedstawienie kandydatki bądź kandydata. Mówi się o tym, że Lewica być może prawdopodobnie chciałaby postawić na kandydatkę z kilku powodów, bo mamy kilka bardzo silnych osobowości kobiecych, dobrych polityczek. To jest jeden powód. Drugi, no, należałoby przełamać tę plejadę męskich kandydatów.
No, Magdalena Ogórek już kiedyś była.
Tak, nie był to trafiony wybór. Ja osobiście nie głosowałam wówczas na Magdalenę Ogórek. Trudno ją nazwać kandydatką do końca lisową. Natomiast
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,
jest rozważana, aczkolwiek jest bardzo dobrą ministerką do spraw polityki społecznej, rodziny, pracy. Jest to dziedzina, którą się zajmowała jeszcze zanim została posłanką, jest bardzo dobra. Szkoda by było, gdyby musiała odłożyć pracę w ministerstwie na czas kampanii. No taki jest minus tej kandydatury.
A ilu pani zdaniem jest... będzie kandydatów albo kandydatek na lewicy? Bo Waldemar Witkowski z Poznania senator chce także
startować. Tak, to widzieliśmy się wszyscy o tym z wczorajszego czy przedwczorajszego wpisu pana senatora
chyba
Witkowskiego. Znając pana senatora Witkowskiego, wszystko jest możliwe.
Szczególnie, że dobrze wypadł w tej dość drętwej debacie.
Cztery lata temu zajął przedostatnie miejsce, jeśli chodzi o wyniki. Czy pani na Waldemara Witkowskiego zagłosowałaby? To może być kandydat też nowej lewicy, czy na pewno nie?
Ja sądzę, że należy poczekać, aż lewica wyłoni swojego kandydata bądź kandydatkę.
A może dzisiaj popłynie wsparcie z Poznania dla Waldemara Witkowskiego?
Ja nie głosować na tę kandydaturę.
Może dzisiaj popłynie teraz wsparcie dla Waldemara Witkowskiego tutaj ze studia.
Panie redaktorze, w niedzielę mamy Radę Wojewódzką Lewicy w Poznaniu, więc wszystko jest możliwe.
Pytanie jeszcze o kandydata lewicy. Lewica się liczy w tym w ogóle torcie, państwa zdaniem? Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Każda partia się liczy. Wybory prezydenckie są bardzo silne.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość będzie o ten elektorat lewicowy też walczyło?
Generalnie w wyborach prezydenckich się walczy o elektorat bardzo szeroki. No po prostu trzeba uzyskać ponad 50% głosów i obecne narzędzia statystyczne jakby pozwalają w sposób taki bardzo racjonalny wytypować obszary, chociażby geograficzne czy społeczne, na które należy zwrócić uwagę. I to jest jakby, to już było widać chociażby w kampanii naszej prezydenckiej i miejskiej, że są jednak są obszary i tereny, na przykład miasta, które są bardziej krytyczne do urzędującego prezydenta i takie, które są mniej krytyczne.
Czyli w związku z tym będziemy sobie... świadkami wielu różnych zaskakujących deklaracji w czasie kampanii?
Będzie to bardzo interesująca, myślę, kampania. Także ja ze względu na to, że ona jest silnie spersonalizowana, to każda siła polityczna, która wystawi kandydata, który będzie... da się polubić, będzie robił dobre wrażenie, coś będzie mógł sobą przedstawić, no, zyskuje szanse, które mogą przekraczać ramy poparcia dla tej grupy politycznej. Ja nie, myślę, że dość trudne byłoby sobie wyobrazić, że oto pojawił się jakiś kandydat, który zgarnie pulę bez poparcia którejś z tych większych sił politycznych. Natomiast ja jakby na początku każdy, kto mówi, a tamtymi w ogóle nie należy się przejmować, no może się głęboko zdziwić po tym, jak wyjdą wyniki pierwszej tury.
Pytanie jeszcze o kandydata Konfederacji, bo właściwie Sławomir Mentzen jako pierwszy już się ogłosił. O co będzie walczył Sławomir Mentzen? Krzysztof Bosak, 2020 rok, prawie 7%, 1 300 000 głosów.
No na pewno celem, na pewno trudnym dla kandydata Konfederacji, ale celem, który sobie stawiamy, jest wejście do drugiej tury. Czy to się uda, zobaczymy. Sondaże, które obecnie się pojawiają, dają dobre rokowania na początek kampanii, no chociażby sondaż robiony dla Platformy Obywatelskiej w tych dwóch wariantach, Sikorski-Trzaskowski, Sławomir Mentzen uzyskał tam odpowiednio 15-16% poparcia. Także jak powiedzmy na ten start kampanii, no bo ona jeszcze tak na dobre nie wystartowała, jest to dobry prognostyk, także no zobaczymy. Kampania jest dynamiczna, sytuacja potrafi się bardzo szybko zmieniać. Przypomnę chociażby wybory prezydenckie, kiedy startował Paweł Kukiz, nikt się nie spodziewał tego, że wykręci 20% wynik.
Tak? Szymon Hołownia w 2020 też niezły wynik.
No ale z Szymon Hołownią już bardziej takim partyjnym kandydatem wtedy, natomiast no, Paweł Kukiz tak po prostu wyszczelił znikąd, można powiedzieć. Tak?
Czyli spodziewa pan się, że Sławomir Mentzen będzie Pawłem Kukizem 2025 roku?
Gdybym miał mówić, czego ja bym chciał, no to ja bym chciał, żeby nasz kandydat wygrał te wybory, tak? Natomiast jak będzie? Nie wiem, no bo po prostu walczymy jak najlepszy wynik i celem na dzień dzisiejszy po prostu jest wejście do drugiej tury.
I teraz pytanie, o czym będzie ta kampania państwa zdaniem? Jakie tematy zdominują? Mamy mniej więcej pół roku do tych wyborów, może trochę więcej. Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska Nowoczesna.
Ja myślę, że na pewno takie, które dotyczą każdego z nas i każdego mieszkańca tego kraju, czyli gdzieś tam te kwestie gospodarcze, to za co płacimy, jak wygląda kwestia energetyczna i właśnie jak za nią płacimy, kwestie bezpieczeństwa, obrony naszej granicy. Myślę, że to będą tematy, które będą kluczowe. No i takie standardowe, które wypowiadają zawsze, czyli opieka zdrowotna, dostęp do lekarzy. No takie faktycznie rzeczy, które dotykają każdego z nas.
Katarzyna Kretkowska, pytanie o tematykę kampanii.
Zgadzam się z...
Proszę bardziej, bliżej mikrofonu.
Zgadzam się z panem radnym Ignaszewskim, że tematyka będzie dotyczyła tego, tej koszuli najbliższej ciału ludzi, czyli spraw, które rzutują na ich życie codziennie, a niekoniecznie są w kwestii Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej, poza tym, że stawia swój podpis bądź nie stawia pod projektami czy pod przyjętymi ustawami przez Sejm i Senat. No ale tak to jest, że w kampaniach pojawiają się tematy, które dla ludzi są najważniejsze i są też podnoszone przez samych kandydatów czy kandydatki. Na pewno będzie to kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa socjalnego, bezpieczeństwa finansowego. Bardzo niepokojące są już w tej chwili niepokojąca sytuacja, jeśli chodzi o zamożność społeczeństwa. Część naszego społeczeństwa się bogaci i jest to bardzo fajne. Kiedy jeździmy po Polsce i widzimy, ile się domów buduje, ile się domów remontuje, ile jest nowych inwestycji, natomiast znaczna część społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego. 2,5 miliona osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, to jest zatrważająca sytuacja. Jeżeli to się będzie pogłębiać, to zapewne powinno i będzie to jednym z najważniejszych zadań, dotarcie do tych osób z przekazem, bo tak jak tu już mówiliśmy przed chwilą, trzeba pozyskać ponad 50% ogółu społeczeństwa, a nie takie czy inne grupy czy warstwy. Nie wiem, jak się potoczy sytuacja za naszą wschodnią granicą, ale na pewno jakichś radykalnych zmian jeszcze nie będzie, oby były, oby był pokój. Ale jeżeli nie, to też będzie poważnie rzutować. Dzisiaj właśnie pan premier Gawkowski mówił o tym, że już w tej chwili wydatki na zbrojenia naszej armii i jakby wielkość naszej armii, co ja usłyszałam z zaskoczeniem, bo nie wiedziałam, że to aż tak daleko poszło, jest, że mamy, jesteśmy co do wielkości za, jeśli chodzi o NATO, za armią Stanów i Turcji. Jesteśmy trzecią armią w NATO.
I bo te, Niemców na to nie stać.
I te wydatki Niemców stać, ale nie chcą.
Właśnie Wielka Brytania nas wyprzedza. Jest w Unii, ale tak, w NATO jest tak, że Wielka Brytania raczej zdecydowanie
wyprzedza. Usłyszeliśmy, że jesteśmy na trzecim miejscu od wicepremiera i że te wydatki nadal będą stanowiły priorytet w wydatkach budżetu państwa.
Czyli kampania o bezpieczeństwie.
Czyli państwo, kampania o bezpieczeństwie o szeroko rozumianym.
Pytanie teraz to samo do Zbigniewa Czerwińskiego. O czym będzie ta kampania? Jakie tematy zdominują pana zdaniem?
To znaczy, będzie oczywiście, będą albo kwestie obiektywne, które się pojawią, także. Natomiast no, widać wyraźnie, że te kwestie związane z kondycją finansową społeczeństwa no, muszą się przebić, no bo skoro dzisiaj pan prezydent pokazał, że na oświatę w przyszłym roku zamierzamy wydać tyle samo, co w roku 2024, to w sposób naturalny we wszystkich samorządach pojawią się napięcia finansowe, bo to się nie da. No, po prostu tak samo, jeżeli chodzi o NFZ, luka finansowa jest bardzo duża, czyli w sposób naturalny rozmawialiśmy o sytuacji naszych szpitali. Wszystkie zaczynają wydłużać kolejki tak zwanych przyjęć planowych, ponieważ jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił tak jak do tej pory za wszystkie nadwykonania, no to szpitale będą się zadłużały. Czyli pojawi się znowu utrudnienie dostępu do ochrony zdrowia wbrew deklaracjom. W związku z tym myślę, że ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, sytuacja społeczna, no i oczywiście bardzo poważny problem, aberracyjna polityka energetyczna. Sądzę, że to jakby w tej chwili zaczyna do wszystkich docierać, że jednak tak droga energia elektryczna wpływa na zmniejszenie się konkurencyjności naszej gospodarki, no i na nasze portfele. Nie? Już w tej chwili po 1 lipca wszyscy zaczynają to odczuwać, a odczujemy to, jak teraz się zrobi zimno, zwłaszcza za rachunki na gaz, nie? Które wzrosły o 30%.
I na zakończenie tego wątku Piotr Wawrzyniak z Konfederacji. Tematyka kampanii prezydenckiej.
Myślę, że tematyka kampanii prezydenckiej będzie się niewiele różniła od tej tematyki, która była przy wyborach do Europarlamentu, a zwłaszcza do wyborów sejmowych. dominowały moim zdaniem te same tematy, natomiast uważam, że może być to dość ciekawa kampania.
Czyli sprawy światopoglądowe w tej kampanii raczej nie będą dominować, bo mam wrażenie, że nikt państwa tego nie wymienił dzisiaj.
Światopoglądowe tematy też były przy wyborach do Europarlamentu, czy do Sejmu były podnoszone, także tutaj mi się wydaje, tematyka będzie taka sama. Natomiast ja jestem ciekawy tutaj właśnie różnych fikołków i szpagatów, które będą uprawiali kandydaci ze strony rządzącej obecnie nam koalicji, no bo rok temu, półtora roku temu prawie już dużo obiecywali, wyszło jak wyszło. No jestem ciekawy, czy będą powtarzali te same obietnice, jak będą się przede wszystkim Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia tłumaczyli z tych obietnic, które nie udało się zrealizować. Także no jestem bardzo ciekawy tych fikołków, które będą wyczyniać w trakcie całej kampanii prezydenckiej i czy ludzie się ponownie niestety na to nabiorą.
Zmieniamy teraz temat, porozmawiamy o tym, co dzieje się na drogach. Prawo jazdy od 17 roku życia, ograniczenia możliwości redukcji punktów karnych, okres próbny dla młodych stażem kierowców, odbieranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km poza obszarem zabudowanym, wreszcie ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych oraz cofnięcie uprawnień za jazdę w okresie zatrzymania prawa jazdy to główne rozwiązania przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji przepisów na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czy państwo widzą potrzebę zmian, na przykład żeby kierowcy już od 17 roku życia byli? Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica.
Nie jestem specjalistą czy ekspertką w tej
materii.
Ale jeździ
materii, pani, prowadzi pani samochód.
No, statystyki pokazują, że najwięcej wypadków, niebezpiecznych wypadków powodują ludzie młodzi. Ci, którzy uzyskali prawo jazdy no, w tej chwili od 18 roku życia, bodaj do 24, jest to najbardziej pod tym względem niebezpieczna grupa kierowców na polskich drogach, więc czy obniżanie
chociaż
wieku,
to jest też tak, że ten młody kierowca będzie musiał jechać z kimś, kto jest bardziej doświadczony, musi mieć ukończone ta osoba towarzysząca co najmniej 24 lata, posiadać prawo jazdy kategorii B co najmniej 5 lat.
No dobrze, to po co ma ten młody kierowca mieć to prawo jazdy od 17
roku? Żeby mógł jeździć, ale no z kimś jeszcze obok.
Żeby mógł jeździć z kimś. Nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Nie wydaje mi się, żeby to było... I nie wiem, czym to jest podyktowane też ta propozycja.
Piotr Wawrzyniak, Konfederacja.
Generalnie ten kierunek zmian, które zostały zaproponowane na razie bardzo ogólnie, jest uważam dobry z tego względu, że no, walkę z recydywistami na drogach, z alkoholikami, musi być prowadzona z pełną stanowczością, przy czym też trzeba zwrócić na aspekt usprawnienia procedur sądowych, żeby to wszystko trwało szybciej. Natomiast ja mam też pewne takie obawy co do też pewnych tutaj rozwiązań. Tutaj muszę się zgodzić z panią Kretkowską odnośnie kwestii właśnie 17 lat, ale z kimś. No można się zastanowić, jaki jest tego sens, skoro osoba już ma prawo jazdy, ma jeździć, ale ma jeździć z kimś. No czyli w tym wypadku no, nie będzie się koncentrowała w pełni na drodze, nie będzie jakoś tak podszkalała tych swoich umiejętności, no bo będzie wiedziała, że jedzie z nią obok inna osoba, która niejako ją kontroluje, tak? Więc no, nie do końca rozumiem. Trochę to wygląda, jakby jeździł dalej z instruktorem, tak.
I też będą ograniczenia, na przykład tylko 100 km na autostradzie lub drodze ekspresowej dwujezdniowej taka osoba będzie mogła jechać. Pytanie, czy ktoś to będzie sprawdzał
no,
też.
No właśnie, to jest trudno w ogóle też zweryfikować, tak, tego typu rzeczy, bo kto to będzie potem na tych autostradach to weryfikował, tak, czy siedzie 100, 120, czy 140. Tak.
Ile lat miała osoba, która jechała 120?
Na pewno kierunek zmian jest dobry, natomiast ważne jest tylko to, żeby potem w ustawie, która będzie ewentualnie próbowała wprowadzić te zmiany, nie pojawiły się jakieś takie dodatkowe kwiatki, które będą powodowały jakieś wprowadzenie dodatkowych rzeczy dla innych kierowców, które będą na przykład próbowały dać po kieszeniach tam w jakiejś tam materii, bo często tak bywa, że pod płaszczykiem słusznych idei wrzuca się tak jeszcze do ustawy różne takie dziwne rzeczy, które potem jest problem. My na przykład z Konfederacją mamy często problem, jak zagłosować nad daną ustawą, bo część rozwiązań jest dobrych, ale coś tam jest takiego wrzucone, z czym się nie możemy zgodzić i potem jest zastanawianie się, co z tym fantem zrobić, tak? Także mam nadzieję, że tutaj takich sytuacji nie będzie.
Zbigniew Czerwiński na trzeciego próbował się tutaj
mogę
wbić.
Mogę powiedzieć, że taką mam intuicję badawczą, że tych 17-latków to mogły ośrodki nauki jazdy, ponieważ mamy coraz mniejsze roczniki. A jest to głównie ta grupa wchodzących w dorosłość młodych ludzi, którzy masowo idą do szkół nauki jazdy, a później do
wojewódzkich szkół jazdy.
Ja myślę, że tak, no bo naprawdę nie ma jednak no to szczególnie oczywiście, że są różnice, ale czasami no, ci ludzie są niedojrzali emocjonalnie. W związku z tym, a jednak samochód, a zwłaszcza samochód na drodze no, jest narzędziem, które naprawdę może nie tylko jego pokaleczyć, ale bardzo dużo osób wokół, w związku z tym nie sądzę, żeby to był racjonalny pomysł.
Tylko dzisiaj ten 17-latek, on jak będzie chciał, to i tak pojedzie, tylko że bez prawa jazdy i bez żadnych dokumentów.
Ale to możemy powiedzieć, no ukraść też każdy może, także w związku z tym tego się zrobić nie da. Oczywiście, że są tak samo ci debile, co jeżdżą po zabraniu prawa jazdy jeszcze naćpani albo napici. I oczywiście pojawiały się te pomysły tak zwanego morderstwa drogowego i jakby co do tego, to tutaj gdyby to dotyczyło osób, które są w warunkach recydywy, czyli taki, który tam miał raz odebrane, po pijaku jeździł i znowu jeździ bez tego, no to wtedy, to są ludzie, którzy świadomie starają, jakby stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast jak powiedziałem, żeby wypowiedzieć się na temat tego rodzaju działań, jako kierowca, który już tam kilkadziesiąt lat jeździ, no to jednak no, trzeba zawsze się zastanowić, co jest istotne. Ograniczenie, widać wyraźnie, że ograniczenie prędkości, czy pojawienie się radarów, czy odcinkowe pomiary prędkości na autostradach też powodują, że ten ruch się uspokaja. W związku z tym myślę, że należy stosować takie formy, które działają powszechnie. Natomiast no, skoro finansujemy policję, to wtedy właśnie dla tych, którzy uważają, że te zasady ich nie obowiązują, jednak no, jest znacznie w tej chwili doskonalszy system. Ilość radarów, ilość fotokamer, które jest na polskich drogach, jest radykalnie większa niż jeszcze 10 lat temu. Czyli myślę, że policja, mając takie narzędzia analityczne, jest w stanie tropić tych, którzy uważają, że przepisy ruchu drogowego ich nie dotyczą.
Chociaż w policji dużo wakatów też mamy, więc pewnie nie jest to zawsze takie proste.
Ja się zajmowałem policją pruską i wtedy...
Trochę czasy się zmieniły.
Ale w XIX wieku...
Drogi też się zmieniły.
W XIX wieku mówiło się, że jeżeli jest więcej niż jeden policjant na 1000 mieszkańców, to już jest państwo policyjne. Według etatu to w Polsce jest 3 policjantów na 1000 mieszkańców. Także w związku z tym, a Prusy XIX-wieczne uchodziły za państwo policyjne, mając tego jednego policjanta na 1000 mieszkańców.
Bartłomiej Ignaszewski, wracamy do tego, co w tej chwili się dzieje. Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska. Pytanie, czy to słuszny kierunek zmian?
Myślę, że tak. Co do zasady, na pewno powinniśmy zacząć coś robić. Już raz mieliśmy zwiększone kwoty za mandaty i myślę, że w jakiś sposób to niektórym przemówiło do rozsądku. Ale ciągle robimy, jak się okazuje, za mało. Jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku zginęło na polskich drogach 1400 osób. To są dane zatrważające. Wypadków mieliśmy chyba 160 tysięcy. Także tych zdarzeń na polskich drogach jest bardzo dużo. Cały czas bardzo dużo i wielokrotnie przyczyną tych wypadków są recydywiści, więc tutaj na pewno ten kierunek jest słuszny. Jeżeli chodzi o tych młodych kierowców, o 17-latków, to mam trochę odmienne zdanie niż moi przedmówcy, bo jak sobie przypomnę siebie, to ja już nie mogę wytrzymać, kiedy mógłbym zdawać na prawo jazdy i tą wiedzę chciałem chłonąć jak najszybciej, za kółko siadać jak najszybciej. Ale rzeczywiście jest tak, że i to wszystkie statystyki pokazują, że ten temperament młodzieńczy często jest przyczyną zbyt szybkiej jazdy, niebezpiecznej, powodującej wypadki. To po prostu są fakty i to pokazują statystyki. Więc wydaje mi się, że jeżeli kurs ma jakąś ilość godzin i ona nie jest chyba za duża, nie pamiętam ile teraz to jest, 30 czy 40 godzin, które trzeba przejechać. No to mamy takie rozwiązania jak na przykład to proponowane, które młodego człowieka pozwoli mu kierować już tym pojazdem, ale jeszcze pod opieką, nie generując dodatkowych kosztów, o których tutaj też pan z Konfederacji mówił. No bo albo byśmy mogli wydłużyć ten kurs i tych godzin sprowadzić tam jeszcze więcej, albo tym młodym ludziom pozwolić prowadzić już samochód, ale pod jakimś jeszcze nadzorem. Najczęściej rodziców.
Jak to później kontrolować? Czy to będzie kolejny przepis, którego nikt nie będzie w stanie sprawdzić? Że ten obok to jest 25-latek i on ma od 5 lat prawo jazdy i że ten, który siedzi, to ma dopiero 17 lat. No, czy ktoś to będzie w stanie sprawdzić, weryfikować?
No zakładam, że przy każdych kontrolach, które by się odbywały i były...
Kiedy pan miał ostatni raz kontrolę policji?
Kontrolę policji, kiedy miałem? O kurczę, no ciężko mi sobie przypomnieć. Widocznie jeżdżę chyba na tyle bezpiecznie, że takiej nie miałem, ale no trochę to już minęło czasu, to prawda.
Jeszcze jeden temat. Tak, Zbigniew Czerwiński jeszcze.
Jeżeli się jeździ bezpiecznie, to ja mówię trudno, nie wiem, 10 lat temu albo 11, także, czyli jeżeli ktoś jeździ w miarę poprawnie, to założenie, że akurat trafi, no wtedy trafi na kontrolę, kiedy dojdzie do wydarzenia, także a to już jest za późno. Nie?
Są różne akcje też policji, są też takie, gdzie są wszyscy kierowcy sprawdzani.
No tak, jak powiedziałem, ja jeżdżę średnio około 40 tysięcy kilometrów rocznie i ostatnią kontrolę miałem jakieś 11 lat temu.
Ja myślę, że trochę zaufania do naszego społeczeństwa musimy mieć. Nie możemy od razu zakładać, że wszystko będzie źle i wszyscy od razu będą łamać te przepisy.
No. To na zakończenie tego wątku Katarzyna Kretkowska jeszcze chce zabrać głos? Nie, bo pani tak krótko, pani troszkę się...
No, myślałam, że pytanie dotyczyło tylko tych 17-latków.
Nie, szerzej bezpieczeństwa na drogach.
Słyszę, mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie z głośnymi wypadkami, kiedy osoby, które... Kilku z nich miał już odebrane prawo jazdy kilkukrotnie, jakiś zakaz prowadzenia pojazdów, przekroczyły prędkość znacząco, jechały po pijanemu. I sądzę, że osoby o takim nastawieniu do prawa niewiele wyciągną wniosków z tych zmian, natomiast one, jeżeli nie będą dobrze przemyślane i mądre, to mogą uderzyć w zwykłych obywateli. Oby tak nie było. Także to no, trzeba wszędzie szukać jakiegoś złotego środka i mądrze to planować. I polskie drogi się zmieniają. Jest coraz więcej bezpiecznych dróg, coraz więcej szybkich dróg ekspresowych. 15 lat temu, 20 jeszcze tego nie było. Każdy, kto jeździ, zna odcinki dróg, gdzie zakłada się, że jest dopuszczona szybsza jazda, nagle okazuje się, że tam gdzieś stoi znak 50 na godzinę i już policja gdzieś tam stoi i wyhacza tych, którzy nie znają tej drogi, jadą 20 km szybciej. No i to ludzi wkurza.
Płaciły pani mandat jakoś ostatnio? Bo tak emocje zauważyłem na tym.
Nie, bo jeżdżę bardzo długo, od 86 roku, więc widziałam różne rzeczy. A jakieś tam samochody, które pędzą, w ogóle nie są zatrzymywane, bo jadą za szybko. No jeżeli się utemperuje tych, którzy faktycznie łamią te przepisy, to ludzie będą sympatyzowani i zgadzali się z tymi zmianami.
To jeszcze jeden
jeżeli
temat.
One uderzą w faktyczne przyczyny patologii.
To jeszcze jeden temat dotyczący kierowców. Przenosimy się do Poznania, choć temat nie dotyczy tylko poznańskich kierowców. Miasto planuje zmiany w strefie parkowania, podział stawek dla tych, którzy płacą podatki w Poznaniu oraz dla pozostałych. Osoby, które nie rozliczają podatku PIT w Poznaniu i nie będą miały karty OK Poznań, zapłacą za pierwszą godzinę 10 zł, za drugą 12, za trzecią 14. Te zmiany muszą jeszcze przegłosować radni, są wśród nas radni, więc no, ich może zostawimy sobie na później. A na początek pytanie do pana z Konfederacji, czy panu się te zmiany podobają w strefie parkowania?
To zdecydowanie nie podobają. No, ja mam wrażenie, że to jest taka kontynuacja rewolucji, którą Jacek Jaśkowiak prowadzi od samego początku, jak tylko został prezydentem, mianowicie takiej ideologicznej walki z kierowcami i próby wymuszenia na poznaniakach i nie tylko korzystania z komunikacji miejskiej. No, Konfederacja stoi na tym stanowisku, że no, każdy powinien korzystać z takiego środka transportu, z jakiego chce.
Ktoś i będzie mógł rowerem, korzystać z takiego, jakiego chce.
No nie, bo jak słyszymy uzasadnienia tych propozycji, to chodzi o to, żeby, jak to było profesjonalnie nazywane, zwiększyć rotację w miejscach parkingowych, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają do miasta, zbyt długo tych miejsc parkingowych nie zajmowali. No a tak nie jest, bo jeżeli ktoś przyjeżdża do miasta, na przykład do sądu, no to zajmuje to miejsce parkingowe tyle, ile potrzebuje. No nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład w trakcie rozprawy ktoś powie, no przepraszam, jeżeli bym chciał, żeby rozprawa się skończyła, bo muszę zwolnić miejsce parkingowe, tak? Bo prezydent Jaśkowiak dba o to, żeby
no, ale była odpowiednia panu nie będzie kazał przestawiać samochodu, tak? Tylko będzie pan musiał więcej zapłacić.
No właśnie o tym mówię, tak? Dlatego no nikt nie przyjeżdża i nie staje w strefie parkowania w Poznaniu dla przyjemności, tak? Przeważnie odbywa się ze względu obowiązków zawodowych, czy na przykład koniecznością uczestnictwa w rozprawach sądowych. No dobrze wiemy, że w Poznaniu jest tak usytuowany, że większość sądów znajduje się w ścisłym centrum Poznania, tak? Poza sądem na Kamiennogórskiej, można powiedzieć, i na Trójpolu. Nowy budynek sądu również został wybudowany na Chełmowskiego w centrum miasta.
Tam strefy tak? Nie ma na Grunwaldzie i tam wcale nie jest łatwo zaparkować.
Jest parking, bardzo tani, bardzo przyjemny, tak, 10 zł.
Żaden problem.
10 zł naprzeciwko na na całą.
Wracając jeszcze do tego tematu, ja też chciałem taką zwrócić uwagę, bo oczywiście mówi się tam o zwolnieniach aut elektrycznych i tak dalej, natomiast jak sobie byśmy tak naukowo do tematu podeszli, no to problem z autami elektrycznymi jest taki, że one właściwie w dużej mierze nie wpływają jakiś to w sposób na środowisko z tego względu, że chciałem zwrócić uwagę, że najnowsze badania pokazują, że najbardziej szkodzą środowisku już nie spaliny samochodowe, ale opiłki, które wydostają się z opon, z używanych opon. I teraz, jak pokazały też badania, na przykład każde auto elektryczne jest średnio o 312 kg cięższe niż auto spalinowe. Ciężar auta powoduje, że opony się coraz bardziej zużywają.
Ale wróćmy do strefy, bo teraz auto elektryczne... Ale auto elektryczne już teraz mogą za darmo, bo to ustawa elektromobilności wprowadziła.
Mówię, że to wszystko jest nieracjonalne i pełne absurdów. Także to znaczy, że gdzie tu się nie spojrzy, to się po prostu nic nie spina, tak? W tym, co Jacek Jaszkowiak próbuje robić w Poznaniu, tak?
Jaszkowiak o autach elektrycznych, tylko posłowie w Warszawie, w poprzedniej kadencji jeszcze.
Natomiast Jacek Jaszkowiak jest za wszystkimi tak zwanymi proekologicznymi rozwiązaniami, jak najbardziej za, podpisuje zawsze pod tym dwiema rękoma. Natomiast ja chcę podkreślić, że to się nijak kupy nie trzyma. Te elektryki rzekomo czyste, które będą mogły parkować za darmo, tak, w strefie, no one wyrównie, jeśli nawet nie bardziej w większym stopniu, negatywnie wpływają na nasze środowisko, a w szczególności w okresie zimowym na tak zwany smog, bo badania też pokazują, że smog pozostaje przede wszystkim z tych opiłków, z zużywanych opon samochodowych, a nie ze spalin. Tak?
Katarzyna Kratkowska, strefa parkowania, 10, 12, 14 zł za pierwsze 3 godziny po kolei dla przyjezdnych?
Tak.
Tak, czyli...
Ja bym rozumiem, znaczy mówię tak, bo takie są propozycje, a nie, że się z nimi zgadzam. Ja bym chciała, żeby w tych propozycjach była jakaś całościowa logika i konsekwencja. Jeżeli mamy zniechęcać osoby nie mieszkające w Poznaniu, nie płacące tu podatków, przyjeżdżające tu z różnych powodów, najczęściej w interesach z konieczności, czy po prostu z takich powodów, z jakich się jedzie do stolicy województwa, do większego miasta niż swoje własne, to jeżeli chcemy, żeby te osoby nie wjeżdżały do miasta swoim samochodem, tylko przesiadzały się na transport miejski, to powinniśmy stworzyć możliwość pozostawienia samochodu na obrzeżach tego miasta. Czyli to, o czym się mówi od 34 lat tego samorządu, a do tej pory w zasadzie nie zostało to zrealizowane, czyli tak zwane parkingi buforowe, czy parkingi park and ride.
Kilka tam, z takich parkingów tam
parkuje,
jest.
Tam parkuje za darmo, i się wtedy przesiadam i płacę za transport publiczny, albo tam parkuję płatnie, ale nie 120 zł dziennie. I za to zapłaciłem za parking, jeszcze komunikacją publiczną na tym bilecie parkingowym. Bo tak to miało wyglądać i tak to nie wygląda. Na pewno nie jest wygodnie parkować w Poznaniu, w centrum, bo brakuje tych miejsc parkingowych. Więc udogodnienia by się przydały. Tam, gdzie ludzie mogą zostawić samochód, mogą się przesiąść, widzimy, że się przesiadają. Jeżeli prześledzimy przebieg kolei wielkopolskiej na przykład, na tych odcinkach, na których ona kursuje, to widzimy, że przy każdej stacji jest ogrom zaparkowanych samochodów i tam faktycznie ludzie podjeżdżają, zostawiają samochód, przesiadają się na tę kolej i jeżdżą po Poznaniu później autobusami, czy tramwajami, czy chodzą. Czyli jest osiągnięty efekt. Ale pamiętajmy, że nadal mamy do czynienia z dużym brakiem publicznego transportu z większości miejscowości w Wielkopolsce, już trzymając się Wielkopolski. I ludzie muszą, czy chcą, czy nie chcą wziąć samochód, żeby do tego Poznania przyjechać. Więc powinny być te parkingi dostępne i wtedy byłoby to logiczne. Natomiast jeżeli tego nie ma, no to jeżeli słyszę, że jest propozycja, żeby parking za jeden dzień kosztował 120 zł, zdaje się tak to jest tam zapisane, parking dla przyjezdnego, który nie ma tej karty, okej.
Okay. Czy to strefa, tak pani policzyła wszystkie godziny działania strefy?
Na dzień można wykupić tak. Na dzień dzisiaj za 60 zł, a ma być za 120 w tej propozycji. I potem będzie jeszcze płacił więcej za jeżdżenie po mieście, no to raczej nie buduje zaufania do władz samorządowych i do ich gościnności wobec przyjezdnych.
Choć też chodzi o to, żeby pozyskać pieniądze.
Poznaniowi zależy, żeby ludzie do miasta przyjeżdżali, prawda?
Poznaniowi też chodzi o to, żeby pozyskać podatników po prostu i dlatego są rozróżnienia.
No tak, ale trudno zakładać, że ktoś, kto mieszka w Kościanie, będzie płacił podatek w Poznaniu po to, żeby jak przyjedzie do Poznania, płacić mniej za parkowanie.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Czy pan zagłosuje za tymi zmianami? To w grudniu pewnie głosowanie będzie.
Nie. Także, no, jak powiedziałem, ta jakby cała konstrukcja strefy budzi pewne zastrzeżenia. Bodajże na Wildzie tam jest coś 3000 z kawałkiem miejsc i mniej więcej na tyle, albo nawet trochę więcej zarejestrowało się mieszkańców z tym tak zwaną
kartą mieszkańców strefy.
Także w związku z tym ta sytuacja jednak powoduje, że ilość tych miejsc parkingowych, zwłaszcza jak ludzie już wracają z pracy, bo czasami jak wjadą do pracy, to można tam zaparkować, natomiast okazuje się, że na przykład na tych terenach czasem trudniej jest zaparkować na Wildzie niż w samym ścisłym centrum, ponieważ na Wildzie jeszcze mieszka dużo ludzi, a w samym ścisłym centrum...
Panie przewodniczący, a widzi pan potrzebę zróżnicowania tych stawek, czyli taniej dla tych, którzy płacą podatki mają...
Ja nie jestem przekonany, czy to jest jakby narzędzie do tego, żeby ludzie przepisali się, bo oczywiście jest jakieś kilkadziesiąt tysięcy funkcjonalnych poznaniaków, ale nie sądzę, żeby to było narzędzie, które spowoduje, że jakby z tego powodu oni zaczną rozliczać PIT-a w Poznaniu.
Ma pan jakiś inny pomysł?
Znaczy właśnie próbuję jakby, a w tym wypadku czuję, że mam gotowe rozwiązanie. No z takich miast, które na przykład straciły najmniej, a nawet chyba zyskały mieszkańców z tych dużych aglomeracji, to jest tylko bodajże Kraków, który przekroczył 700 tysięcy mieszkańców i stał się drugim miastem w Polsce, prześcigając Łódź, bo wszystkie inne tracą. I to trzeba zobaczyć, czy oni zastosowali jakieś rozwiązania, że to spowodowało, a może to jest
tam
po prostu
dosyć
dlatego...
Tam jest duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o ceny komunikacji miejskiej.
Ja
właśnie,
wiem, ale też jest taka sytuacja, że prawdopodobnie no, jednak jakaś inna była przyczyna tego, że miasto Kraków, które ma podobną dynamikę, też jest miejscem, gdzie się ulokowało sporo inwestycji. Także jest oczywiście jeszcze ważniejszym ośrodkiem akademickim niż Poznań. To jednak im to się udało. A tutaj powiat poznański w 98 roku, jak powstawał, tam było około 200 tysięcy mieszkańców. Teraz jest 400 tysięcy mieszkańców.
Za chwilę powiat będzie większy niż Poznań.
Z panią marszałek w Radzie Miasta to było chyba 580 tysięcy jeszcze mieszkańców.
I Bartłomiej Ignaszewski.
A w ścisłym centrum Poznania, czyli na tak zwanym Starym Mieście, ale tym ścisłym Starym Mieście, mieszkało wówczas 40 tysięcy rodzin, bo ja sam stąd kandydowałam i chodziłam po tych domach i znałam dokładnie ilość tych adresów mieszkalnych. 4 lata później już o 1/3 było mniej, 8 lat później była już połowa, a dzisiaj nie wiem, czy jest 15 tysięcy.
Tego nie zmienimy. Wróćmy do strefy. Bartłomiej Ignaszewski, pytanie, czy pan zagłosuje za tym projektem?
Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim musimy trochę uporządkować tą naszą dyskusję, bo projektu takowego jeszcze nie poznaliśmy. To jest to, co pan redaktor czytał, to chyba są propozycje wydziałów, które raz były prezentowane na komisji. To po pierwsze.
Czyli myśli pan, że w projekcie...
Mówmy o projektach uchwał, którego takiego jeszcze nie mamy. Wśród radnych Koalicji Obywatelskiej ten temat oczywiście dyskutujemy, no bo widzimy potrzebę skorelowania zmiany cennika strefy płatnego parkowania z transportem publicznym, no bo to jest jakby jeden wspólny organizm miasto, które musi być połączone. I po pierwsze, to jeżeli chodzi o stawki, to mówimy o podwyżkach o 50 groszy na godzinie dla mieszkańców naszego miasta, więc to nie jest znacząca podwyżka. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o podwyżki czy zróżnicowanie płatności dla osób płacących podatki w Poznaniu i tych, którzy nie, to uważam, że to jest bardzo dobry ruch i powinniśmy jak najwięcej takich narzędzi wprowadzać, które będą zachęcały ludzi, którzy mieszkają tu w Poznaniu i korzystają z naszego miasta codziennie do opłacenia tutaj podatków, bo to relatywnie może bardzo mocno zwiększyć przychody naszego budżetu. Także to po pierwsze. Po drugie, na pewne rzeczy związane, które tutaj padły już w dyskusji, nie mamy wpływu, no bo na kwestie samochodów elektrycznych, no to jest kwestia ustawy i to są zapisy już niezwiązane z tym. Nie mamy możliwości zapłacenia za jeden dzień w strefie płatnego parkowania i nie mieliśmy, to też ustawa przewiduje, jeżeli chodzi o stawki, które są możliwe największe, jeżeli chodzi o godziny, ale strefa płatnego parkowania i rotacyjność, która jest tam potrzebna i zwiększenie tych kwot na strefę płatnego parkowania właśnie powoduje to, że zyskują parkingi prywatne czy inne buforowe, bo tam najczęściej ta stawka jest niższa, więc faktycznie kanalizujemy te samochody w miejscach, które
choć pytanie, czy nie skończy się tym, że właściciele tych parkingów też podniosą stawki, no, tak jak w tej chwili podniosą.
Ale zawsze są niższe niż w strefie.
7 zł w tej chwili w strefie i 7 zł parking mniej więcej w tej chwili kosztuje.
Raczej pewnie zazwyczaj jest taniej. Te duże parkingi, jak na przykład pod Placem Wolności, zawsze są tańsze, przynajmniej o złotówkę na godzinie niż nie. No i tam są te abonamenty dniowe, które też...
Głosowanie w grudniu.
Najprawdopodobniej tak.
Bartłomiej Ignaszewski, Koalicja Obywatelska, Nowoczesna. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Zbigniew Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Kretkowska, Nowa Lewica i Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. O 19:00 na naszej antenie wiadomości. Dziękujemy, do usłyszenia.